Dawid jeszcze za życia Saula został namaszczony przez proroka Samuela na króla. Można by więc przypuszczać, że po śmierci Saula, odtrąconego przez Boga z powodu nieposłuszeństwa, Dawid zostanie niejako automatycznie królem Izraela. Nic takiego jednak nie nastąpiło. Dowódca wojsk Saula, Abner, ogłosił królem Izraela jedynego syna Saula, który przeżył wojnę z Filistynami, Iszboszeta. Dawid natomiast został królem tylko jednego plemienia izraelskiego, Judy. Oto jak do tego doszło. Po tych wydarzeniach czytamy w pierwszym wierszu drugiego rozdziału drugiej Księgi Królewskiej: radził się Dawid Pana, pytając go: czy mogę się udać do którego z miast judzkich? Pan odrzekł: możesz iść. Pytał znów Dawid: dokąd mam iść? Odpowiedział Pan: do Hebronu. Dawid po śmierci Saula i Jonatana rozpaczał i ogłosił żałobę z powodu tragedii, jaką była klęska Izraela w walce z Filistynami i zabicie przez nich wodzów ludu Bożego. Teraz Dawid pyta Boga o to, co ma robić, jak ma postępować dalej. Pyta Boga: czy mam pójść do któregoś z miast judzkich? Bóg odpowiada: tak. I poleca Dawidowi udać się do Hebronu. Dlaczego Dawid zadał Bogu takie pytanie? Jak pamiętamy, Dawid znajdował się w tym czasie w ziemi filistyńskiej, w Siklak. Mieszkał tam przez rok i 4 miesiące. Saul nie żyje, a on, Dawid, wie, że ma zostać jego następcą, królem Izraela. Jak powinien się teraz zachować? Dawid nie postępuje pochopnie. Czeka na Boże instrukcje. Pyta Boga. Wie, że musi poddać się Bożemu kierownictwu, że nie może postępować samowolnie. Musi postępować zgodnie z wolą Boga. To Pan musi wskazać mu kierunek, w jakim powinien pójść. Jak ważne jest, żebyśmy i my o tym pamiętali. O tym, że przed podjęciem jakiejkolwiek ważnej decyzji powinniśmy szukać Bożego przewodnictwa, Bożej woli odnośnie danej sprawy. Odkrywać Bożą wolę, poznawać ją i stosować się do niej możemy dzięki modlitwie, dzięki regularnej rozmowie z Bogiem, a także dzięki wnikliwej lekturze Biblii, która zawiera Boże słowa, Boże obietnice, Boże wskazówki, oraz dzięki działaniu Ducha Świętego, który pragnie stale nas przemieniać i ukierunkowywać, prowadzić. A więc Bóg poleca Dawidowi udać się do Hebronu. Hebron leży na południu Izraela, niedaleko granicy z krajem Filistynów, gdzie przebywa w tej chwili Dawid. Bóg poleca więc Dawidowi postępować rozważnie, małymi krokami. Nie jest Bożą wolą, żeby Dawid udał się do centrum Izraela i arbitralnie ogłosił się królem całego ludu Bożego. Dawid ma pojawić się najpierw na południu kraju, w Judzie, i stać się niejako dostępnym, osiągalnym dla swoich rodaków, którzy przecież pamiętają jego zwycięskie walki z wrogami Izraela. Zwycięstwa nad Goliatem, zwycięstwa w bojach z Filistynami, zwycięstwa nad Amalekitami. A więc Dawid wyrusza do Hebronu. Dawid wyruszył tam razem ze swymi dwiema żonami, z Achinoam z Izrael i Abigail, dawną żoną Nabala z Karmelu. Dawid zabrał ze sobą dwie kobiety, które w tym czasie były jego żonami. Możemy zapytać, czy Bóg pochwala to, by mężczyzna miał więcej niż jedną żonę? Nie. Jezus wyjaśnił, że od początku Bóg zamierzył małżeństwo jako związek jednego mężczyzny z jedną kobietą. Dawid poślubił kiedyś Michal, córkę Saula, którą potem Saul odebrał Dawidowi i przekazał innemu mężczyźnie. A teraz Dawid żyje z dwoma żonami, Achinoam i Abigail. Dawid poślubi w przyszłości jeszcze inne kobiety. Jest to błąd Dawida i z powodu wielożeństwa będzie on przeżywał wiele problemów. Dalej w trzecim wierszu drugiego rozdziału drugiej księgi Samuela czytamy: zabrał także swych ludzi z ich rodzinami. Zamieszkali w miastach Hebronu. Wierni towarzysze Dawida zamieszkali wraz z nim w Hebronie. Jak wiemy, było ich około 600. Przybyli ludzie z Judy i namaścili Dawida na króla nad domem Judy, czytamy dalej. Dawid pochodził z plemienia Judy. Jego współplemieńcy ustanowili go bez wahania królem judzkim. Kiedy powiadomiono Dawida, że to mieszkańcy Jabesz w Gileadzie pochowali Saula, skierował do mieszkańców Jabesz w Gileadzie wysłańców, oświadczając im: bądźcie błogosławieni przez Pana. Okazaliście bowiem życzliwość dla waszego pana Saula, sprawiając mu pogrzeb. Dawid postąpił szlachetnie i mądrze. Ludzie, którzy pochowali Saula, byli mu oddani, kochali go. Dawid dziękuje im za to, co uczynili. Dawid także miał ogromny szacunek do króla Saula. Właśnie dlatego, że był on królem, Bożym pomazańcem. Dwukrotnie mógł Dawid zabić Saula i obwołać królem siebie, ale tego nie uczynił. Darzył szacunkiem Saula jako króla Izraela. I teraz Dawid wyraża uznanie, podziw i dziękuje ludziom, którzy pochowali Saula. Teraz zaś niech Pan okaże wam miłosierdzie i wierność. Ja też pragnę się wam odwdzięczyć za to, że dokonaliście tego dzieła. Niech więc będą mocne wasze ręce i bądźcie dzielni. Saul bowiem, wasz pan, umarł. Mnie zaś dom Judy namaścił sobie na króla. Dawid życzy mieszkańcom Gileadu Bożego błogosławieństwa i informuje ich o tym, że został wybrany na króla Judy. Daje w ten sposób do zrozumienia, że jest w stosunku do nich życzliwie nastawiony, że pragnie ich dobra, pragnie współpracy. Jest im wdzięczny za zorganizowanie godnego pochówku króla Saula i chce, by wiedzieli, że będzie wdzięczny także za pokojową współpracę wszystkich plemion Izraela. Postępowanie Dawida jest prawe i mądre. Niestety, niedługo wybuchnie w Izraelu wojna domowa. Dawid w bardzo uprzejmej, pełnej dyplomacji formie zwrócił się do mieszkańców Gileadu z propozycją współpracy, mimo że byli oni poplecznikami Saula. Teraz, kiedy Saul nie żyje, zaakceptujcie mnie jako króla, proponuje Dawid. Abner, dowódca wojsk Saula, który, jak się przekonamy później, sam miał ambicje, żeby zostać królem, szybko przeciwdziała posunięciom Dawida. Obwołuje królem pozostałego przy życiu syna Saula, Iszboszeta. Imię Iszboszet właściwie brzmiało pierwotnie Iszbaal. I tak podaje je Biblia Tysiąclecia. Czytamy dalej w 8 i 9 wierszu 2 rozdziału. Abner, syn Nera, dowódca wojsk Saula, zabrał Iszbaala, syna Saula, i zaprowadził go do Machanaim. Obwołał go królem nad Gileadem, nad Aserytami, nad Izraelem, Efraimem, Beniaminem, czyli nad całym Izraelem. Tu po raz pierwszy zarysował się podział, który dokona się wiele lat później, kiedy po zakończeniu panowania syna Dawida, Salomona, Królestwo Izraela zostanie podzielone na część południową, Judę, i część północną. Północne plemiona Izraela, czyli wszystkich 11 plemion poza Judą, uznało Iszbaala za swego króla. Iszbaal, syn Saula, liczył lat 40, gdy zaczął panować nad Izraelem, a rządził 2 lata. Tylko dom Judy został przy Dawidzie. Okres, w którym Dawid panował nad domem Judy w Hebronie, wynosił 7 lat i 6 miesięcy. Taka sytuacja musiała zakończyć się wojną domową. Północne plemiona izraelskie, dowodzone przez Iszbaala, właściwie przez Abnera, będą walczyć z pokoleniem Judy, popierającym Dawida. To prowadzić będzie, jak każda wojna domowa, do osłabienia całego narodu, do spożytkowania energii i sił na bratobójczą walkę, wyniszczającą kraj. Wojna domowa to wielka tragedia. Odczuwamy to boleśnie i dzisiaj. Strzeżmy się przed wywoływaniem takich konfliktów, które osłabiają i niszczą całe narody. Czytamy dalej. Abner, syn Nera, i słudzy Iszbaala, syna Saula, udali się z Machanaim do Gibeonu. Wyruszył również Joab, syn Serui, ze sługami Dawida. Spotkali się u stawu gibeońskiego. Ci rozmieścili się po jednej stronie, a tamci po drugiej stronie stawu. Rozpoczęły się pierwsze działania wojenne. Wojskami Iszbaala dowodzi Abner, a wojskami Dawida Joab. Jak zobaczymy wkrótce, będą oni usiłowali zapobiec wybuchowi otwartej bitwy, ale dobrze wiadomo, że gdy po przeciwnych stronach stają dwa stronnictwa mające sprzeczne interesy, walka jest nieunikniona. Czytamy od 14 wiersza. Abner zawołał do Joaba: a może wystąpią młodzieńcy i dadzą nam pokaz walki? Joab rzekł: niech występują. Powstali więc i ciągnęli w ustalonej liczbie. 12 beniaminitów ze strony Iszbaala, syna Saula, i 12 ze zwolenników Dawida. Każdy pochwycił swego przeciwnika za głowę i utopił miecz w jego boku. Także zginęli razem. Miejsce to nazwano Polem Boków. Znajduje się ono w Gibeonie. Ofiara życia złożona przez 24 młodzieńców, po 12 z każdej strony, nie uchroniła Izraelitów przed bratobójczą bitwą. W wierszu 17 czytamy: rozpoczęła się w tym dniu zacięta walka, w której Abner i mężowie z Izraela zostali pokonani przez sługi Dawida. Dawid i jego towarzysze są wypróbowanymi w wielu bojach weteranami. Dawid nie jest już młodocianym pasterzem, który dzięki niezwykłej umiejętności posługiwania się procą pokonał Goliata. Jest teraz Dawid okrzepłym w walkach wodzem, umiejącym kierować oddanymi mu towarzyszami, równie jak on doświadczonymi w bojach toczonych w różnych warunkach. Wojownicy Dawida pokonali więc znacznie liczniejsze siły Abnera. W trakcie walk wydarzyło się coś, co będzie miało znaczący wpływ na późniejsze wydarzenia. Abner, znajdując się w odwrocie, dostrzegł, że ściga go Asachel, brat Joaba. Trzej bracia, Joab, Abiszaj i Asachel, których wymienia 18 wiersz wśród towarzyszy Dawida, byli synami Serui, siostry Dawida. Tak więc zarówno Joab, jak Abiszaj i Asachel byli spokrewnieni z Dawidem. Abner chciał uniknąć walki z bratem Joaba, a siostrzeńcem Dawida. Ostrzegł więc młodego wojownika, żeby odstąpił od niego. Czytamy: Asachel biegł za Abnerem, nie zbaczając ani w prawo, ani w lewo. Odwrócił się Abner i zawołał: czy to ty jesteś, Asachelu? Odrzekł: ja. Rzekł do niego Abner: zwróć się w prawo lub w lewo i schwyć sobie kogoś z młodzieńców i zabierz sobie łup po nim. Asachel nie chciał jednak od niego odstąpić. Jeszcze raz zwrócił się Abner do Asachela: odstąp ode mnie. Czy mam cię na ziemię powalić? Jak wówczas będę mógł spojrzeć w twarz twemu bratu Joabowi? Kiedy jednak Asachel nie zgodził się odstąpić, Abner ugodził go w podbrzusze odwrotnym końcem dzidy, tak że dzida przeszła na wylot. Padł więc i zmarł na miejscu. A każdy, kto przybywał na to miejsce, gdzie padł i umarł Asachel, zatrzymywał się. Abner zabił młodszego brata Joaba, Asachela. To wydarzenie będzie miało decydujący wpływ na dalsze losy Abnera. Joab będzie chciał pomścić śmierć swojego brata i wkrótce nadarzy się ku temu sposobność. Tymczasem bitwa toczy się dalej. Czytamy: jednak Joab i Abiszaj w dalszym ciągu gonili Abnera, aż o zachodzie słońca dotarli do wzgórza Amma, położonego obok Giach, przy drodze na pustkowiu Gibeonu. Tymczasem beniaminici zebrali się wokół Abnera i, tworząc jedną gromadę, zatrzymali się na szczycie pewnego wzgórza. Stąd wołał Abner do Joaba, tłumacząc mu: czy miecz będzie nieustannie pożerał? Czy nie zdajesz sobie sprawy, że gorzkie będą tego skutki? Kiedyż wreszcie powiesz ludowi, że winni odstąpić od ścigania swych braci? Joab odrzekł: na życie Boga, gdybyś nie przemówił, lud nie odstąpiłby od ścigania braci wcześniej niż o świcie. Joab kazał zatrąbić na rogu. Zatrzymał się cały lud i nie ścigał już Izraelitów. Zaprzestano walki. Abner i jego ludzie szli całą noc przez Arabę, aż przeprawili się przez Jordan, a idąc jeszcze całe przedpołudnie, dotarli do Machanaim. Joab zaś, zaprzestawszy pościgu za Abnerem, zgromadził wszystkich swych ludzi. Ze sług Dawida brakowało 19 ludzi i Asachela. Walka zakończyła się obustronnymi stratami, ale były one znacznie większe po stronie Iszbaala i Abnera. Czytamy w końcowych wierszach drugiego rozdziału drugiej księgi Samuela: Słudzy Dawida zabili 360 spośród Beniaminitów i ludzi Abnera. Tylu zmarło. Natomiast ze sług Dawida brakowało 19 ludzi i Asachela. Tak więc 20 ludzi po stronie Dawida i 360 po stronie Iszbaala zginęło. Abner wraz ze swoim wojskiem uciekł do Mahanaim. Natomiast Joab i jego towarzysze po pochowaniu Asachela w grobie jego ojca szli przez całą noc, aż dotarli do Hebronu. Czytamy: Asachela zabrano i pochowano w grobie jego ojca, znajdującym się w Betlejem. Potem Joab i jego towarzysze szli całą noc. Gdy świtało, dotarli do Hebronu. Tak zakończyła się pierwsza potyczka sił północy i południa. I tak kończy się opowieść drugiego rozdziału drugiej księgi Samuela. Pierwsza bitwa pomiędzy stronnictwem Dawida a stronnictwem Iszbaala i Abnera zakończyła się zwycięstwem wojowników Dawida. Podobnie też było w następnych walkach. Czytamy w początkowym wierszu następnego trzeciego rozdziału drugiej księgi Samuela: Wojna między domem Saula a domem Dawida przedłużała się. Dawid jednak stawał się mocniejszy. Natomiast dom Saula był coraz słabszy. Cały trzeci rozdział opisuje długą wojnę domową, która osłabiała lud izraelski. Stopniowo jednak stronnictwo Dawida rosło w siłę. O dalszych wydarzeniach związanych z dochodzeniem Dawida do władzy w całym Izraelu będziemy mówić następnym razem. Dzisiaj zakończmy ważnym spostrzeżeniem. Gdy naród nie jest jako całość posłuszny Bogu, wtedy wydarzają się tragedie. Do wojny domowej w Izraelu nie doszłoby, gdyby cały lud izraelski znał Bożą wolę i uznał Dawida jako króla, namaszczonego przecież już dużo wcześniej przez proroka Samuela. A jeszcze wcześniej wszystko potoczyłoby się inaczej, gdyby lud izraelski w ogóle nie domagał się króla, ale zrozumiał, że jego królem pragnie być sam Pan. Prawdziwie szczęśliwe i zgodne może być życie tego narodu, który zna wolę Boga i zgodnie z tą objawioną wolą postępuje. Gdy naród nie zna Boga lub świadomie wybiera życie bez Niego, szybko upada. Zastanówmy się, na jakiej drodze znajduje się nasz naród.